Godzina 8.38, a my wracamy jeszcze na kilka chwil do rozmowy z panem Grzegorzem Braunem, a muszę się zapytać o to, czy z taką kontrowersyjną postacią jak Janusz Korwin-Mikke, który wiadomo jak wypowiadał się o osobach niepełnosprawnych i o kobietach i o pedofilii, za którą miał postępowanie i zarzuty prokuratorskie, idzie pan w ramię i nie przeszkadzają panu.
Zanim odpowiem na to pytanie, to zwrócę uwagę szanownej publiczności, miłych słuchaczy, na moment manipulacji, w której tutaj podlegam. Tak? Rozmawiamy o polityce i państwo przerywacie program. Ktoś wspomina wzruszonym głosem zmarłego w tragicznych okolicznościach, a teraz ja mam mówić o polityce. Cóż to za bezduszny człowiek ze mnie, prawda, że tutaj ludzie wspominają zmarłego, a ja teraz będę odpowiadał na pytania o jakieś kwestie, które w perspektywie tej tragedii każdemu czułemu człowiekowi powinny się zdawać nieważne. No ale to państwo tak mnie tutaj ustawiacie i ja nic na to nie mogę poradzić. Odpowiadam teraz na pani pytanie, że chwała Bogu, jesteśmy w szerszym towarzystwie ludzi, którzy dali się poznać opinii publicznej na przestrzeni ostatnich lat i nawet dekad. I to wielka zaleta tej koalicji, że nie jesteśmy dla państwa zagadką, że nie musicie państwo dociekać, kto do was mówi i jakie ma poglądy, ponieważ myślę, że możemy to z dumą stwierdzić. Wszyscy uczestnicy tej koalicji przy wszystkich swoich ludzkich niedoskonałościach na pewno nie są niedostatecznie wyraziści. I to, powtarzam, wielki walor. Wiedząc, kto jest kim, możemy się skupić na najważniejszym. A najważniejsze jest w samych szyldach, które się tutaj jednoczą. Z jednej strony Ruch Narodowy. Tak, naród polski, a nie jakaś magma eurokołchozowa, w której narodowości mają się zlać, roztopić z katalizatorem tej reakcji w postaci uchodźców, nachodźców. Z drugiej strony Wolność w nazwie partii, której prezesem pozostaje pan Janusz Korwin-Mikke.
Wolność, która prowadzi do zarzutów prokuratorskich.
Wolność ze szczególnym uwzględnieniem wolności.
Wolność ponad wszystko.
Wolność, a otóż właśnie nie ponad wszystko, bo przecież jesteśmy katolikami w większości nie tylko...
Pan Janusz Korwin-Mikke jest katolikiem?
W większości nie tylko nie negujemy, ale też nawet, mam nadzieję, nie kontestujemy zasad katolickich w naszej praktyce politycznej, w naszym występowaniu publicznym, czego wyrazem była sygnowana przed pół rokiem Konfederacja Giedrzwałcka, akt Konfederacji Giedrzwałckiej. Zapraszam państwa na stronę www.konfederacjagiedrzwałcka.pl. Znajdziecie tam państwo sam akt Konfederacji Giedrzwałckiej i wśród sygnatariuszy znajdziecie właśnie prezesów, wiceprezesów, posłów reprezentujących z jednej strony Ruch Narodowy, z drugiej strony Partię Wolność, no i także mnie niegodnego z moim środowiskiem Pobudki. Powiadam, że program jest w samej nazwie. Pobudka, jak wiadomo, program Pobudki w czterech słowach się streszcza.
Ale te wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikke są bardzo radykalne.
Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Chwała Bogu, że są radykalne. Dzięki temu, proszę pani, nie ma pani do czynienia z człowiekiem zagadką. Nie ma pani
Który liberalizuje pedofilię?
Bardzo proszę o wyłożenie na stół jakichś konkretnych cytatów.
Zachowanie o charakterze
pedofilskim
ma pozytywny wydźwięk i jest dużo bardziej zasadne niż edukacja seksualna. Zostawmy trzy kropki, bo na to nie mamy dzisiaj czasu.
I teraz stawiamy trzy kropki i nie mamy na to czasu.
Uważa pan, że to są słowa,
użyłem słowa manipulacja i rzeczywiście...
To niech pan się ustosunkuje do tych słów pana Janusza Korwin-Mikke.
Rozumiem, że szkoła Moniki Olejnik jest pani bardzo bliska, że właśnie pod koniec programu wyciąga pani akta, do których ja miałbym się ustosunkować, więc
to są
to nie są akta,
to są powszechne informacje, do których na pewno pan ma dostęp i które pan dokładnie dobrze zna.
Więc pozwoli pani, że ja jednak wykorzystam te ostatnie sekundy pewnie, jakie mi tutaj pani zostawi. Wykorzystam je na to, żeby się miło do pani uśmiechnąć i żeby powiedzieć, że nie wejdę w konwencję odpytywania mnie z wypowiedzi moich współdziałaczy, moich, moich kolegów, koalicjantów. Państwo właśnie możecie zrobić sobie przegląd naszych politycznych biografii i myślę, że to towarzystwo, w jakim się zebraliśmy, Towarzystwo Polskich Państwowców, towarzystwo nie z akcentem na jakiś eurosceptycyzm czy euronegacjonizm, tylko z akcentem na propolonizm, z akcentem na to, że chcemy, żeby państwo polskie istniało, niezależnie od tego, że nie pozostajemy ze sobą w jakiejś, proszę pani, komunii dusz. Nie tworzymy, jak powiedziałem, iluzji zjednoczenia. Tworzymy natomiast praktykę współdziałania i współdziałając właśnie w tej koalicji między Ruchem Narodowym a Partią Wolność, środowisko Pobudki, środowisko politykujących katolików, zamierzamy postawić tamę tym trendom politycznym, które prowadzą do autodestrukcji państwa polskiego. To, że władze warszawskie są dzisiaj bardzo silnie zaangażowane w demontaż polskiej suwerenności, że wręcz wyzbywanie się suwerenności podniesiono do rangi programów politycznych, że sprowadzanie wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej przedstawiono jako główny program zapewniania Polsce bezpieczeństwa, że wyzbywanie się przez rząd prerogatyw w polityce finansowej przedstawiono jako główną cnotę i największą mądrość polityczną. Temu zamierzamy się przeciwstawić.
I jeszcze na koniec publikacja pana Tomasza Piątka, Grzegorz Braun z Leonidem Swiridowem w Moskwie.
Ach, to na koniec. To na koniec. Rozczarowuje mnie pani. Myślałem, że więcej czasu poświęcimy w tym programie tym publikacjom. Tak jest.
Niech
tak
pan
jest.
Skomentuje to.
Bardzo chętnie komentuję. No, proszę pani, komentarz jest taki, że jak nie wiedzą, co z panią zrobić, to panią ogłoszą antysemitą. Jak to dalej nie pomaga, to panią ogłoszą Żydem, tak? Jak to nie pomaga, to ogłoszą panią ruskim agentem. No i ja jestem ogłaszany jednym, drugim, trzecim i piątym przez jeszcze innych agentem, proszę pani, Watykanu, przez jeszcze innych z uwagi na to, że moi bliscy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, jestem posądzany o to, że prowadzę tutaj jakieś właśnie bardzo głęboko kamuflowane, ukryte operacje służb amerykańskich, to bardzo mi schlebia. To bardzo mi schlebia taka sylwetka moja, właśnie agenta o stu twarzach. Ostatnio pani, bo na pewno nie wszyscy słuchacze mieli czas, żeby zapoznawać się ze świeżymi publikacjami prasy godzinowej. Wcześniej Gazeta Polska, dziś Gazeta Wyborcza przedstawia mnie jako ruskiego szpiega, agenta wpływu. Co tam jeszcze?
Ale ja pan zna się z panem Swiridowem.
Proszę pani, ja po prostu mam... Proszę się nie gniewać na mnie o to. Mam ciekawe życie. Robię filmy dokumentalne i spotykam bardzo różnych, ciekawych ludzi. Tak? I kiedy realizuję filmy dokumentalne w różnych krajach, w różnych stronach, to i tam spotykam różnych
ludzi. A jaki teraz film pan realizuje, że to spotkanie było potrzebne?
Proszę mnie zaprosić na osobną o tym rozmowę, bo bardzo chętnie zagospodarowałbym na tej antenie więcej czasu. Tematem Gieczwałtu. Realizuję film Gieczwałt 1877 pod roboczym podtytułem Nieznane konteksty geopolityczne. Polecam książeczkę. Polecam książeczkę tak właśnie zatytułowaną Gieczwałt 1877, Nieznane konteksty geopolityczne. Polecam wejście na stronę internetową www.brownmovies.com lub też www.gieczwałt1877.pl. Właśnie te nieznane konteksty geopolityczne objawień gieczwałckich roku 1877 zaprowadziły mnie z moją ekipą i na zachód, wschód, do Gwatemali i na wschód, do Moskwy. Mało, nie tylko do Moskwy, jeszcze
ale
i do
Petersburga.
Ale wiedział
pan, że będą takie komentarze po tym zdjęciu?
Proszę pani, bardzo mi to pochlebia, że moja aktywność jest tropiona
rzadko
i śledzona
kiedy, rzadko
przez,
kiedy,
przez funkcjonariuszy
Polska wydala,
frontu ideologicznego.
Wydala dziennikarzy z naszego kraju.
Jeśli pani uznaje to za nieprzypadkowe spotkanie, to tak, potwierdzam, nie było to spotkanie przypadkowe, ponieważ właśnie w grudniu po południu realizowałem w Moskwie i Petersburgu zdjęcia do filmu dokumentalnego Gierzwał 1877, zaś parę tygodni wcześniej ta sama sprawa zaprowadziła mnie i do Chicago, i do miasta Gwatemala. Nie przypuszczam, dlatego że korzystamy z pomocy bardzo wielu różnych ludzi, natomiast tylko niektórzy z nich będą gadającymi głowami na ekranie.
Pan celowo to zrobił.
Proszę pani, no cóż, proszę doczytać publikacje prasy gadzinowej na te tematy i tam doczyta się pani, że jestem podejrzewany również o to, że od lat dziecięcych, nieledwie w kołysce, brałem udział w jakichś bardzo poważnych kombinacjach operacyjnych z udziałem pana pana ministra Antoniego Macierewicza i z udziałem pana ministra Piotra Naimskiego.
Tu
proszę
trzeba
doczytać,
zwrócić uwagę, że gazeta, o której mówimy, napisała, że przegrał pan proces z panem Miotkiem,
tak,
ale już nie dodano, że wygrał pan przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i ja to podkreślam, że tak było.
Dziękuję, że pani to podkreśla, bo właśnie tak działa prasa gadzinowa. Nie polecam tych wzorców. Radiu Wnet, nie polecam tych wzorców.
Godzina 8:50, mówił pan Grzegorz Braun, w takim razie czekamy na film.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
A my już mamy połączenie z panem Rafałem Brzeskim, z którym będziemy rozmawiać o Chinach, o działalności służb. Dzień dobry. Halo, halo, czy pan doktor Rafał Brzeski nas słyszy?
Mam nadzieję, ja państwa słyszę. Mam nadzieję, że w drugą stronę też się słyszymy.
Tak, oczywiście słyszymy się i zacznijmy od tego, że kilka dni temu polskie służby aresztowały pod zarzutem szpiegostwa dwie osoby, chińskiego pracownika firmy Huawei oraz byłego pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który był menadżerem firmy Orange. Jak pan skomentuje te aresztowania? Czy możemy mówić o sukcesie polskich służb?
Proszę pani... Inaczej, najpierw skomentuję fakt aresztowania, a potem czy to jest sukces. A może nie, może odwrotnie. Teoretycznie, i tak się przyjęło sądzić, że aresztowanie agenta nie jest sukcesem. Że aresztowanie funkcjonariusza obcej służby nie jest sukcesem, dlatego że sukcesem kontrwywiadu jest dopiero obrócenie go, żeby działał w naszym interesie przeciwko swojemu dotychczasowemu mocodawcy. Ale w tym przypadku coś takiego jest praktycznie niemożliwe. Z bardzo prostego powodu. Z powodu kultury chińskiej i tak zwanego chinocentryzmu. On kiedyś przed laty objawił się zbudowaniem muru chińskiego, żeby nikt obcy nie przeszkadzał Chińczykom w rozwiązywaniu własnych spraw. A dzisiaj to ten chinocentryzm przejawia się w stawianiu interesu narodowego ponad interesem politycznym. Co sprawia, że każdy Chińczyk, i to wszystko jedno, czy on jest na przykład z Tajwanu, czy on jest z mainlandu, czy on jest w ogóle mieszkający od lat w innym kraju, posiadający nawet obywatelstwo innego kraju, każdy Chińczyk czuje się poza granicami Chin tajnym współpracownikiem chińskiej służby wywiadowczej. No, to jest prawidłowość. Natomiast wewnątrz kraju, czyli wewnątrz Chin, Chińczyk czuje się współpracownikiem kontrwywiadu w stosunku do wszystkich obcokrajowców. W związku z czym obrócenie Chińczyka jest niesłychanie trudne i to by był dopiero wielki sukces kontrwywiadu. Ale nie, to i tak jest duży sukces, dlatego że prawdopodobnie doprowadził do przerwania działalności i zresztą obu stron, tego Polaka i Chińczyka, zdezorganizował działania chińskich służb. Dlaczego od razu tak otwarcie mówię i otwarcie wiążę koncern Huawei ze służbami chińskimi? Znowu z powodu, że tak powiem, regulacji doktrynalnych. Dlatego, że w chińskich doktrynach obronnych, a przede wszystkim w chińskiej doktrynie z 2015 roku, zostały wpisane w działania w cyberprzestrzeni, czyli w tak zwane działania cyberwojny, zostały wpisane wszystkie firmy, które mają udziały państwa. No w tym przypadku Huawei ma bardzo potężny udział państwa, jest praktycznie powiązane. W związku z czym, jeżeli jest powiązane z państwem, to jest powiązane również, należy przyjąć i założyć, że jest powiązane również ze służbami, ze służbami specjalnymi, czyli ze służbami bezpieczeństwa. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że w opublikowanym w 2013 roku, czyli 5 lat temu, opracowaniu Nauka Strategii Wojskowej i w tym opracowaniu ujawniono po raz pierwszy, że Chiny posiadają sieciowe oddziały szturmowe. Dlatego, że w doktrynie chińskiej wojna cybernetyczna, czy zmagania cybernetyczne i cyberataki, to jest element niesłychanie istotny, albowiem wyrównuje szanse dwóch stron. Dlatego, że Chińczycy uważają, że wojna cybernetyczna, czy tam cyberwojna, to jest odpowiednik walki ludowej w Mao Tse-tunga. Przy czym i to w takich zmaganiach słabszy może pokonać silniejszego. To jest wyrównanie dystansów, wyrównanie potencjału, wyrównanie szans dwóch stron. Dlaczego? Dlatego, że działania informatyczne i informacyjne to według Chińczyków broń biednych, ale mądrych. I nie trzeba w takich zmaganiach mieć gigantycznej armii, niesłychanie ztechnicyzowanej i tak dalej, ale wystarczą działania mądrych ludzi, to znaczy inteligencja, przedsiębiorczość. To jest wojna mózgów, a nie wojna hardware'u.
Mówi pan o walce inteligencji. To tutaj pojawia się oczywiście także kontekst pieniędzy i to dużych pieniędzy, bo wiemy, że w najbliższym czasie będą rozstrzygane przetargi na sieć 5G i tam na pewno takim dużym graczem miała być firma Huawei. A jak wiemy, po informacjach i dochodzących z Kanady o córce prezesa Huawei, a także o tym, co się stało w Polsce, wiarygodność jest osłabiana. No a co za tym idzie? Te pieniądze dla firmy i ich uczestnictwo w tych przetargach maleje.
Tak, ale w przypadku tej pani, która była aresztowana w Vancouver, to nie chodzi tyle, a przynajmniej nie to jej zarzucono, że szpiegostwo czy cokolwiek innego, tylko władze amerykańskie zarzuciły jej, że wprowadziła w błąd multinarodowe banki, prowadząc potajemnie różne transakcje z Iranem, co naraziło te banki na ryzyko sankcji amerykańskich. A te banki nie wiedziały ponoć o tym, że Huawei prowadzi sobie gdzieś na boku cichcem konszachty ma z Iranem. Więc tutaj jest jak gdyby troszeczkę inny element. Natomiast inne kraje wykorzystują to i ja się nie dziwię, dlatego że mieć jeszcze w Polsce sytuację polską, która się przedstawia bardzo drobiazgowo w różnych specjalistycznych portalach i specjalistycznych doniesieniach, a mianowicie, że tu jest element szpiegowski, który wzmacnia podejrzenia. To, co zrobili na przykład Czesi i Dusan Nawratil, dyrektor czeskiego krajowego Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego, ostrzegł na przykład czeskie firmy, żeby podjęły odpowiednie kroki w związku z zagrożeniem ze strony Huawei dla sieci o znaczeniu dla całej infrastruktury krytycznej.
Panie doktorze, i ostatnie pytanie, króciutko bardzo bym prosiła. Powiedział pan o Iranie. W Polsce w lutym ma odbyć się konferencja na temat Bliskiego Wschodu. Iran już protestuje. Jak pan ocenia to posunięcie polskich władz w kontekście właśnie i służb, i naszej sytuacji na arenie międzynarodowej?
My jesteśmy, proszę pani, w tym przypadku bardzo wygodnym miejscem na taką konferencję, bo jesteśmy stosunkowo neutralni. Oczywiście różni przeciwnicy będą nam zarzucali, że my jesteśmy, nie wiem, pionkiem w ręku Waszyngtonu, inni będą twierdzili, że my jesteśmy...
Że psujemy relacje z Iranem.
Ale mamy relacje z Iranem. Dzisiaj, o ile pamiętam, mają się też odbyć jakieś kolejne rozmowy. Jesteśmy poza tym stosunkowo bezpiecznym miejscem na odbycie takiej konferencji. W związku z czym wszystkim to, jak gdyby w kwestiach bliskowschodnich mamy stosunkowo najmniej wrogów i jesteśmy nie takim otwartym antagonistą dla bardzo, rozumianym jako otwarty antagonista przez bardzo wiele krajów. W związku z czym bardzo wiele krajów może przyjechać spokojnie do Warszawy, nie narażając się na jakieś zarzuty wewnątrz swojego państwa i jednocześnie nie byłoby to udział w takiej konferencji, nie byłoby to otwartą demonstracją albo po jednej, albo po drugiej stronie.
Iran już wyraził swój sprzeciw. Odwołany będzie festiwal polskiego kina czy polskich filmów w Teheranie.
No to proszę pani, bo spodziewają się prawdopodobnie, że jakieś ustalenia tej konferencji będą niewygodne dla Iranu. No, to też jest zajęcie stanowiska. No więc, ale tym niemniej ja podejrzewam, że być może się to jeszcze uda w jakiś sposób
pozytywnie
rozstrzygnąć. Jeżeli nie delegacje bardzo wysokiego szczebla, to przynajmniej obserwatorów irańskich mieć.
Bardzo dziękuję. Mówił pan dr Rafał Brzeski, były dziennikarz BBC, a także szkoleniowiec brytyjskiej policji. Bardzo dziękuję.
Proszę pani, ja natychmiast zdementuję krążącą w internecie pogłoskę. Nie byłem szkoleniowcem brytyjskiej policji. Nigdy nie byłem, to się urodziło.
A może pan będzie kiedyś jeszcze?
O, proszę pani, już na pewno nie w tym wcieleniu.
Wszystkiego dobrego i przepraszam najmocniej.
Dobrego dnia. To nie pani wina, to krąży po internecie od lat, mimo moich rozlicznych dementi, ale nic, w internecie nic nie ginie, w związku z czym, jeżeli nawet jest to przesada, to też nie ginie. Kłaniam się pięknie.
Wszystkiego dobrego,
dziękuję.
Bardzo dziękuję. A z gazetami do studia wszedł już Antoni Opaliński.
Czas na przegląd prasy.
To na koniec jeszcze o wczorajszym tragicznym wydarzeniu. Portale internetowe mówią o przesłuchaniu zabójcy. Też chyba o tym człowieku świadczy wiele, że jak poinformowali źródła policyjne, ten osobnik mówił głównie, nie przyznał się do winy i mówił głównie o sobie, o swojej sytuacji życiowej. To wiele mówi komentarz Bogusława Hraboty z Rzeczpospolitej. Koniec wieku niewinności. Zabójstwo prezydenta pokazuje, że jako społeczeństwo przekroczyliśmy Rubikon. Jeśli nie dojdzie do systemowej walki z hejtem, wszyscy będziemy mieli krew na rękach. No tak, tylko pytanie po pierwsze, jak systemowo walczyć z hejtem? Gdzie są granice między walką z hejtem a wolnością słowa? A po drugie, niektórym się wydawało, że ten Rubikon to żeśmy przekroczyli w 2010 roku. Ale może się mylę. Jeśli chodzi o te sprawy chińskie, to Polska musi być gotowa na odzew, mówi były szef Agencji Wywiadu Grzegorz Małecki. Podejrzany o współpracę z Chinami były oficer AWW, brał udział w procesach modernizacji teleinformatycznej państwa na poziomie strategicznym. Ma też wiedzę o niejawnych systemach łączności. O tym właśnie mówi były szef Agencji Wywiadu, a w Gazecie Polskiej Codziennie z kolei znany słuchaczom naszego radia Jerzy Targalski mówi, że rząd polski powinien po prostu zrezygnować z wszelkich urządzeń chińskiej produkcji, bo Huawei jest przedłużeniem wywiadu chińskiego. No może i jest, ale tak całkiem zrezygnować z chińszczyzny elektronicznej to chyba nie jest takie proste. Proszę Państwa, szykujemy się na głosowanie w Izbie Gmin w Londynie na temat Brexitu. Pani premier Theresa May powiedziała w wystąpieniu w jednej z fabryk w Anglii, w miejscu, gdzie większość mieszkańców głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej, że grozi w tej chwili taka sytuacja, że w ogóle nie dojdzie do Brexitu, dlatego że w Izbie Gmin jest grupa posłów z różnych ugrupowań, którzy robią wszystko, żeby zablokować jakąkolwiek sensowną konkluzję i żeby doprowadzić do kolejnego referendum. A o tym, jak przedstawiciele tak zwanych elit europejskich widzą sprawę Brexitu, to bardzo czytelnie możemy się przekonać, czytając na portalu money.pl wywiad z byłym szefem naszej dyplomacji, panem Radosławem Sikorskim. To ten dużo mówiący pan, który ostatnio zdradził pewne rzeczy, o których chyba szefowie dyplomacji pisać jeszcze nie powinni tak szybko, i on mówi o tym, że po prostu Brexit jest efektem 30 lat szczucia na Unię Europejską. No, można powiedzieć, że być może 30 lat wolnej debaty Brytyjczyków, jakie chcą dla siebie przyszłości, ale faktem jest, że Brytyjczycy nie do końca wiedzą, co chcą ze sobą zrobić, i my o tym i w dzisiejszej audycji popołudniowej, i w jutrzejszym poranku zapewne będziemy opowiadać. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo.
To był przegląd prasy. Antoni Opaliński. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek wnet. Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Antoni Opaliński był wydawcą dzisiejszego poranka. Paweł Chodyna go zrealizował. Jutrzejszy poranek poprowadzi Krzysztof Skowroński. W jego imieniu bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiejsze popołudnie?
Dzisiejsze popołudnie poprowadzi Łukasz Jankowski i też zapraszamy, zwłaszcza, że pewnie już będą pewne informacje ze świata istotne dla przyszłości Europy, a być może też o tych sprawach, o których dzisiaj przez cały dzień mówiliśmy, czegoś więcej się dowiemy.
Godzina 9.06. Za kilka chwil już przed mikrofonem usiądzie Milo Curtis i audycja Na początku był chaos, a jeszcze przez chwilę Marek Grechuta.